Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież wezwał do unikania marnotrawstwa w zarządzaniu dobrami zakonnymi. Już ponad 70% włoskich lekarzy odmawia wykonywania aborcji. 300 tysięcy dzieci zaangażowanych jest w różne konflikty zbrojne. UNICEF chce ukrócić ten proceder. 8 marca zapraszam na wieczorne aktualności. Postępy osiągane dziś w wielu dziedzinach pozwoliły wprawdzie zredukować ubóstwo, często jednak przyczyniły się do budowania ekonomii wykluczenia i nierówności społecznej, tak iż dziś wszystko poddane jest prawu silniejszego, gdzie możny pożera słabszego. Papież pisze o tym do uczestników Międzynarodowego Sympozjum o Zarządzaniu Zakonnymi Dobrami Kościelnymi zorganizowanego w Rzymie przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. Franciszek podkreśla, że trzeba czuwać, by dobra zakonne były administrowane przezornie i z transparencją. Rada Europy upomniała Włochy za to, że w tym kraju zbyt dużo lekarzy odmawia wykonywania aborcji. Jest to odpowiedź na skargę złożoną przez jedną z organizacji pozarządowych głoszących, że Włoszkom negowane jest prawo do aborcji. Obecnie w Italii ponad 70% lekarzy odmawia wykonywania aborcji, mówi Paola Ricci Sindoni. Jest ogromny nacisk na to, by wyeliminować prawo do sprzeciwu sumienia. Wydaje mi się, że w Europie dominuje wizja antropologiczna, absolutyzująca jedne prawa kosztem innych. Lekarz wyrażający sprzeciw sumienia nie jest kimś, kto nie chce pracować, ale jest człowiekiem pragnącym pozostać przy wartościach, które dyktuje mu sumienie. Muszą być one respektowane, tak samo jak powinny być szanowane prawa innych osób. UNICEF pragnie, by do końca 2016 roku na świecie nie było już niepełnoletnich żołnierzy. Położeniu kresu temu haniebnemu zjawisku służy zainicjowana właśnie międzynarodowa akcja. Szacuje się, że obecnie jest około 300 tysięcy dzieci zaangażowanych w różnego rodzaju konflikty zbrojne, mówi Giacomo Guerrera.
Te dzieci angażowane są w konflikty zbrojne wbrew własnej woli, przeważnie przy użyciu przemocy. Potrzebują naszej ochrony i naszego zaangażowania, by nigdy więcej dzieci nie walczyły już na żadnych frontach, ani nie były też wykorzystywane jako seksualni niewolnicy. Pamiętajmy, że te dzieci zmusza się także do zabijania. Często robią to pod wpływem narkotyków, które są im podawane. Ta hańba musi się wreszcie skończyć. Nasze działania koncentrują się na odzyskiwaniu tych dzieci i przywracaniu im normalnego dzieciństwa, także dzięki pomocy psychologicznej. Staramy się, by mogły wrócić do szkoły. Pomagamy też rządom wielu krajów, które popierają nasz program wyeliminowania zjawiska dzieci żołnierzy w tworzeniu struktur edukacyjno-socjalnych dla młodzieży.
Sierra Leone potrzebuje kompetentnych i uczciwych władz, by naprawdę móc wyzwolić się z jarzma wyzysku. Tak biskup Giorgio Biguzzi komentuje oficjalne zakończenie ONZ-owskiej misji pokojowej. Została ona powołana do życia 15 lat temu, gdy Sierra Leone pogrążone było w krwawej wojnie domowej, mówi biskup Biguzzi.
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nie była to ani wojna religijna, ani plemienna, tylko konflikt ekonomiczno-społeczny. Instytucja państwa praktycznie się rozpadła, nie działały żadne służby socjalne, panoszyła się korupcja. Potem był najazd rebeliantów z Liberii, grabież zasobów naturalnych na ogromną skalę. Kosztowało to życie tysięcy ludzi. Pamiętam też rzesze uchodźców, ludzi przerażonych, okaleczonych, nieletnich żołnierzy umierających na ulicy, wszechobecny strach i głód. Potem na szczęście miało miejsce rozbrojenie, narodowe pojednanie, rozpoczęła się odbudowa. Teraz trzeba umocnić instytucje państwa i wyszkolić miejscowe kadry. Trzeba praworządności, bo w przeciwnym wypadku wciąż będzie dochodziło do rabowania bogactw naturalnych, tyle że teraz będzie to robił ktoś inny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. 8 marca zakończył się tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Czy i jakie owoce może przynieść taka modlitwa oraz o tym, jak dobrze przeżyć Wielki Post, z księdzem Andrzejem Pawlakiem, duszpasterzem akademickim, moderatorem domowego kościoła w archidiecezji warszawskiej, rozmawia Wincenty Pipka. Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa i tygodnik Idziemy. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest ksiądz Andrzej Pawlak, duszpasterz akademicki i moderator domowego kościoła. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Proszę księdza, właśnie kończymy tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Czy takie akcje mają w ogóle jakiś sens? Takie evenciki, bym powiedział.
Jak się spojrzy na rok liturgiczny, to jest wiele różnych takich tygodni. Modlitw właśnie misyjny, modlitw właśnie o trzeźwość, o powołania. Znaczy jest na pewno sprawa taka dyskusyjna na temat miejsca w tym roku właśnie tego tygodnia modlitw o trzeźwość. Niektórzy twierdzą, że żeby tutaj nie drażnić ludzi i nie modlić się o trzeźwość pod koniec karnawału, tylko wtedy już ludziom odpuścić. Natomiast ja może bym zwrócił uwagę, że właśnie to jest tydzień modlitw o trzeźwość, prawda? Czyli, bo my mamy być trzeźwi zawsze. Natomiast to jest taki tydzień modlitw. Wiadomo, że wielu osób może wtedy pod koniec karnawału jest nietrzeźwych. I myślę, że akurat to nie jest, myślę, takim problemem. Dla mnie problem jest troszeczkę to, że ludzie bardziej zwracają uwagę na środę popielcową, na rozpoczęcie się Wielkiego Postu i nieraz jest to trudno jakoś tak zgrać. Ja nawet wiem właśnie po środzie popielcowej, jak to robi się wprowadzenie do mszy świętej i wtedy właśnie i o tym tygodniu trzeźwości, znaczy modlitwy o trzeźwość i o Wielkim Poście. Myślę, że na pewno modlitwa jest potrzebna zawsze. Prawda? Kiedyś ten tydzień powinien być. Pytanie właśnie, że to jest najlepszy tydzień, ale to już nie ja o tym decydowałem.
Sam problem tej trzeźwości o tyle jest ciekawy, bo z jednej strony zarzuca się Kościołowi, że w tej chwili szczególnie, że żeruje na ciemnocie, na zacofaniu ludzi i najchętniej kierowałby duszyczkami takimi nieświadomymi i ich zapędzałby do kościołów. Tym bardziej stoi to w sprzeczności z tym, że od wielu dziesięcioleci przynajmniej jest tak, że kiedy władze komunistyczne próbowały rozpić naród i uczynić go nieświadomym, to Kościół zwalczał. To było wiele inicjatyw takich, żeby naród utrzymać w świadomości jednak, prawda? I to chyba zadaje kłam takiemu stwierdzeniu, że Kościół chciałby mieć wiernych nieświadomych.
No na pewno, to jest chyba raczej taka propaganda, bo to nie w tym rzecz jest. Natomiast to Kościół zawsze walczył o trzeźwość i jak patrzymy na historię Kościoła, czy w Polsce, czy w innych krajach, to zawsze były różne akcje trzeźwościowe, była modlitwa o trzeźwość, były działania takie, żeby być trzeźwym. Nawet powstawały zgromadzenia, już nie pamiętam nazwy tego zgromadzenia żeńskiego, które to nawet Honorat Koźmiński miał taką myśl, żeby założyć takie właśnie zgromadzenie żeńskie, które będzie prowadziło karczmy. Nie będzie tego rozpicia, prawda? Bo to jest problem, że jak jest okazja, no to okazja czyni złodzieja, czyli okazja czyni też pijaka, można by tak powiedzieć, prawda? Natomiast myślę, że to jest też tak, że w historii Kościoła pewnie różnie się rozkładają akcenty. W tym czasie komunizmu rzeczywiście ta walka z alkoholem była może bardziej widoczna niż teraz. Teraz są trochę inne może sprawy. Może to jest trochę też takie uśpienie, bo jednak cały czas te 10 litrów na głowę jest czystego alkoholu, więc to nie jest mało.
Ksiądz jest związany z ruchem Światło Życia, jednym z takich sztandarowych inicjatyw księdza Franciszka Blachnickiego była właśnie krucjata wyzwolenia człowieka i po tylu latach już funkcjonowania tej krucjaty można powiedzieć, że ona przynosi jakieś takie wymierne efekty.
Ja myślę, że pierwszy taki efekt, który jest, to choćby taki ruch oddolny wesel bezalkoholowych czy zabaw bezalkoholowych. Właściwie myślę, że duży procent ludzi w Polsce już uczestniczyło w takim weselu, bo wiem, że nawet studenci moi, jak robią wesele bezalkoholowe, to cała rodzina jest zdziwiona, ale później po takim weselu, na którym się dobrze bawią, nagle się okazuje, że można się bawić bez alkoholu, więc myślę, że to jest ten wielki plus. Drugi plus to chyba taki, że powoli przede wszystkim zanika taki przymus picia, że jednak ludzie rozumieją, że ktoś nie pije, że ktoś może odmówić, że ktoś mówi, nie chcę, ale jednocześnie to nie znaczy, że jest jakimś dziwakiem, prawda, bo kiedyś to się zastanawiali, jak on nie pije, to coś trzeba uważać, tak, kabluje, bo chce być trzeźwy, usłyszeć, co my tu mówimy. To są takie rzeczy, które od razu, myślę, widać, nie? Na pewno kolejna rzecz to jest jednak taka, że gro młodych ludzi wstępuje w szeregi krucjaty wyzwolenia człowieka i nawet jeżeli oni później wychodzą, nawet jeżeli rezygnują, to przynajmniej przez jakiś czas swojego życia trwają w tej trzeźwości i wiedzą, jak ta trzeźwość jest potrzebna.
No to jest jakby jeden aspekt takiego wyrabiania w sobie postawy męstwa. Wydaje mi się, że szczególnie w środowisku akademickim, nawet chyba do tej pory jest czasami trudno się przeciwstawić.
No, studenci mi mówią, że jest tylko jeden dzień bez imprez, środa popielcowa właśnie, która minęła, no bo Wielki Piątek to wiadomo, że studentów już nie ma w akademiku. Nie wiem, to było 2 lata temu, może się teraz zmieniło. Prawdą jest taką, że jak idę ulicą Grójecką obok akademika, akurat jeden akademik ma nisko okna i widzę na parapetach zwykle zastęp butelek po piwie, więc widać, że tam jednak w tych akademikach ciągle spożywanie alkoholu jest. Natomiast wiem skądinąd, że ci studenci, którzy są właśnie w krucjacie, czy ci studenci, którzy są abstynentami, potrafią powiedzieć, że nie i potrafią się bawić z innymi studentami na trzeźwo. I myślę, że to jest już wielki znak, bo oni ci mówią nawet, że ci studenci inni się dziwią, jak to ty trzeźwy jesteś i tak się dobrze bawisz.
To w kontekście może już tych wyrzeczeń konkretnych, trzeźwościowych, spojrzyjmy na Wielki Post. Czytałem niedawno wypowiedź księdza Drozdowicza, który mówił, że Wielki Post to jest jedyny okres w roku, który pozostał mu, który nie został skomercjalizowany i czeka na ten czas, jak zgłodniały pies. Spodobało mi się to sformułowanie.
No myślę, że trafne. Znaczy, myślę, że tak. Pierwsza rzecz to jest taka, że jednak ludzie walą w środę popielcową do kościoła. Po popiołek tak zwany, chcą zacząć ten okres Wielkiego Postu. Natomiast rzeczywiście trudno skomercjalizować Wielki Post, jak to ma być czas postu. No to na tym się nie da zrobić pieniędzy chyba. Więc dlatego myślę, że to rzeczywiście jest tak, że chyba nawet ci właściciele tych różnych marketów widzą, że trzeba tutaj stonować troszeczkę, przygotować się do świąt wielkanocnych, bo tutaj raczej w Wielkim Poście się wiele nie ugra. Także ja myślę, że to jest też taki czas, kiedy ludzie jakoś podświadomie tak czują, że trzeba się zatrzymać, trzeba podjąć jakąś refleksję. Ludzie uczestniczą w drogach krzyżowych. To jest jednak takie nabożeństwo, które przyciąga wielu ludzi, bo widzą, że właśnie chcą jednak podjąć jakąś refleksję nad swoim życiem.
Smutne jest chyba to, księże, że jednak w tą środę popielcową, kiedy jest moment posypania popiołem, to trwa to bardzo długo, bo te kolejki są zdecydowanie dłuższe niż potem do komunii. Coraz więcej chyba mamy ludzi, którzy mogą przyjść po popiół, a niekoniecznie mogą się ustawić drugi raz w tej kolejce.
No ja myślę, że na pewno jest mniej tych osób do Komunii Świętej, na pewno. Natomiast ja myślę, że nie jest ich tak mało. Nie wiem, jak to jest w innych parafiach. No u nas jest tak, że jednak sporo osób przystępuje do Komunii Świętej. Dużo osób też przystępuje do spowiedzi. I to muszę powiedzieć, że studenci się spowiadają. Nie wiem, czy to jest z lęku przed tym, żeby się nie spowiadać tam u siebie, skąd pochodzą. Lepiej tutaj w Warszawie. Ale naprawdę rzeczywiście wielu studentów przychodzi, spowiada się. W Wielkim Poście zresztą robimy raz albo 2 razy tak zwaną noc konfesjonałów, kiedy 4-5 księży spowiada do 24 i ma co robić.
Wielki Post się zaczął, postanowienia pewnie jakieś tam podjęte. Niektóre idą tak po prostu, można powiedzieć, hurtowo spod sztancy. Nie będę jadł cukierków, ciastek sobie odmówię, nie będę pił, tam nie będę palił, to jeszcze trudniejsze takie. Ale to jest jakby taki zewnętrzny przejaw, tak? Ale ksiądz po tylu latach praktyki, słuchania w konfesjonale, co ksiądz by poradził tak od strony praktycznej, jak się dobrze przygotować i jak dobrze przeżyć ten czas?
Najpierw czas Wielkiego Postu to przede wszystkim powinien być czas słuchania Słowa Bożego. Czyli czas na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę. I ja zwróciłbym uwagę na związek tych trzech uczynków, właśnie modlitwa, post i jałmużna. One się ze sobą zazębiają, bo jeżeli ja poszczę, To znaczy spożywam mniej albo coś może mniej wykwintnego, to oszczędzam. I te pieniądze, które zaoszczędzę, mam przeznaczyć na dar dla innych. Ale nie tylko pieniądze, bo post to nie jest tylko kwestia jedzenia, ale post to jest na przykład, może mniej czasu będę spędzał w internecie, może sobie odmówię jakiegoś programu, który oglądam tylko dla przyjemności i wtedy będę miał więcej czasu na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, na pomoc, na bycie z bliskimi. Tu na przykład zwróciłbym uwagę też na życie rodzinne. Czas Wielkiego Postu według mnie powinien być takim czasem, kiedy to umartwienie polega też na tym, że odmawiamy sobie czegoś, co jest dla mnie dobre, a zyskujemy czas, żeby pobyć w rodzinie, żeby wieczorem na przykład porozmawiać, pomodlić się, czy poczytać Pismo Święte, czy po prostu pobyć ze sobą. Ludzie bardzo często wyrywają jakiś jeden ten uczynek i na przykład właśnie nie będę palił, nie będę jadł słodyczy. I koniec. Natomiast za tym muszą iść te dwa kolejne uczynki, czyli jałmużna i modlitwa. I dopiero wtedy, kiedy jest związek między tymi trzema, to wtedy widać, że człowiek się rozwija. To zresztą prorocy mówili często, że nie chodzi o taki post tylko zewnętrzny, ale chodzi o ten post, który przemienia mnie wewnętrznie, o dobre czyny.
To jest mniej więcej to, przed czym przestrzega ksiądz Chrostowski, kiedy przywołuje fragment: oni odebrali już swoją nagrodę, żeby się nie okazało tak, że 40 dni odmawialiśmy sobie jedzenia, schudliśmy 5 kilogramów i odebraliśmy już swoją nagrodę, mamy rozmiar mniejszy.
Skoro pan tutaj właśnie przywołuje księdza Chrostowskiego, to ponieważ u nas odprawiam mszę świętą i właśnie w środę popielcową odprawiał, to zaczął kazanie właśnie od tego, że dzisiaj w każdym prawie małym miasteczku jest klub fitness albo siłownia, wszyscy dbają o tężyznę fizyczną i potrafią sobie odmówić, żeby ładniej wyglądać, żeby schudnąć, a okazuje się, że post nie na tym polega. Bo post to jest właśnie dla Jezusa, prawda? Ja sobie czegoś odmawiam nie dlatego, żeby być piękniejszym, tylko z miłości do Jezusa, czy z miłości do drugiego człowieka.
Mamy za kogo ofiarować ten Wielki Post, mamy braci na Ukrainie. Ksiądz też chyba jakoś tak blisko związany jest z Ukrainą, gdzie też jest dużo kręgów domowego kościoła. Tam się dosyć to rozwija w ostatnich latach dynamicznie.
Zdaje się, w całej Ukrainie to myślę, że już jest około 200 albo nawet więcej kręgów domowego kościoła. Jest też kilku księży z Polski, którzy tam pracują w Gwardyjsku, w Centrum Ruchu Światło Życie. Także te kontakty są bliskie. Zresztą teraz na kongregacji odpowiedzialnych w Częstochowie byli przedstawiciele Ukrainy, którzy mówili, prosili właśnie przede wszystkim o modlitwę, o wsparcie. Mówili, jaka tam jest trudna sytuacja, jaka napięta sytuacja. Myślę, że ten Wielki Post na pewno jest dla nas wezwaniem do tego, żeby ta nasza miłość do tych braci Ukraińców wyraziła się i myślę, żeby przełamała to wszystko, co niesiemy jako obciążenie historyczne, bo mamy oczywiście takie obciążenie historyczne historii, która jest trudna między Polską a Ukrainą. Natomiast myślę, że teraz ten czas, kiedy wyrazimy jakąś solidarność z nimi, kiedy będziemy z nimi, prawda, gdzie będziemy ofiarować modlitwę, post, kiedy właśnie jałmużnę, czyli też spróbujemy im pomóc w jakiś taki materialny sposób, na pewno to będzie okazją do nawiązania takich właściwych relacji. Tym bardziej, że wiemy, że na Ukrainie też mieszka wielu Polaków.
Może takie czasy Bóg dopuszcza po to, żebyśmy też coś więcej zobaczyli niż tylko perspektywę Mazurka.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście to będzie czas przygotowania do zmartwychwstania, czyli do czegoś nowego, bo Chrystus przynosi coś nowego. Może to będzie tak, że właśnie te święta wielkanocne zmartwychwstania będą dla Ukraińców takim czasem zmartwychwstania.
Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Naszym gościem był dziś ksiądz Andrzej Pawlak, duszpasterz akademicki i moderator domowego kościoła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Z księdzem Andrzejem Pawlakiem rozmawiał Wincenty Pipka. Audycja została przygotowana przez Rozgłośnię Archidiecezji Warszawskiej, Radio Warszawa oraz Tygodnik Idziemy. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.